Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O konieczności samookreślenia i pluralizmu na Bliskim Wschodzie mówił papież przybyłemu z Libanu, patriarsze ormiańskiemu Aramowi.
W Nagasaki odbyła się beatyfikacja 188 męczenników japońskich.
Polska sekcja Radia Watykańskiego ma 70 lat.
24 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Temat chrześcijańskiego świadectwa podjął papież, przyjmując w Watykanie ormiańskiego patriarchę katolikosa Cylicji Arama I. Przypomniał świadectwo dawane w ciągu wieków przez licznych ormiańskich świętych i męczenników. Zwrócił uwagę, że osiągnęło ono szczyt podczas tragicznych prześladowań XX wieku. Mówiąc o dialogu ekumenicznym prowadzonym przez katolików ze starożytnymi kościołami wschodnimi, Benedykt XVI podkreślił ważny wkład wnoszony tam przez Ormian. Tematem, którym zajmuje się obecnie wspólna Międzynarodowa Komisja Dialogu, jest natura, ustrój i misja Kościoła. Ojciec Święty ufa, że coraz głębsze rozumienie łączącej nas apostolskiej tradycji pomoże nam dawać wspólne świadectwo o wartościach duchowych i moralnych. Bez nich niemożliwy jest sprawiedliwy i ludzki porządek społeczny.
Ormiański patriarcha Cylicji rezyduje w Libanie. Papież nawiązał do sytuacji tego kraju i całego regionu.
Muszę zapewnić o mojej codziennej modlitwie i głębokiej trosce o mieszkańców Libanu i Bliskiego Wschodu. Jakżeż nie boleć nad napięciami i konfliktami, które nadal udaremniają wysiłki na rzecz pojednania i pokoju na wszystkich płaszczyznach życia politycznego i społecznego w tym regionie. Ostatnio zasmuciła nas wszystkich eskalacja prześladowań i przemocy względem chrześcijan w różnych częściach Bliskiego Wschodu i gdzie indziej. Tylko wówczas, gdy zainteresowane kraje mogą decydować o swym losie, a różne grupy etniczne i wspólnoty religijne w pełni akceptują się nawzajem i respektują, buduje się pokój na trwałych podstawach solidarności, sprawiedliwości i poszanowania słusznych praw jednostek i ludów.
Katolikos Aram w przemówieniu do papieża wskazał na potrzebę uznania przez kościoły, religię i państwa faktu, że Ormianie padli na początku XX wieku ofiarą ludobójstwa. Winny też one zapobiec, by nigdy już nie doszło do takich tragedii. Patriarsze towarzyszyli biskupi i 50-osobowa grupa wiernych ormiańskiego kościoła apostolskiego. Modlili się oni wspólnie z Benedyktem XVI w kaplicy Redemptoris Mater.
Episkopat Chile rozpoczął wizytę ad limina apostolorum. Poprzedziły ją wspólne rekolekcje, które biskupi odprawili w Ziemi Świętej. Dziś Benedykt XVI przyjął czterech hierarchów ze stołecznego Santiago z jego metropolitą kardynałem Francisco Javierem Errázurizem Ossą.
Chile należy do najbardziej rozwiniętych krajów Ameryki Łacińskiej. 70% z ponad 16-milionowej ludności wyznaje katolicyzm. Wyzwaniem dla tamtejszego kościoła jest sekularyzacja, dotykająca zwłaszcza dużych aglomeracji oraz kwestie społeczne. W życiu publicznym wciąż powracają echa przeszłości związanej z dyktaturą generała Augusto Pinocheta i podziałami politycznymi, które ogarnęły także kościół. Z kolei gwałtowny rozwój gospodarczy sprzyja powstawaniu różnic w zamożności obywateli oraz konfliktów w świecie pracy. Osobnym problemem jest nędza środowisk wiejskich, zwłaszcza regionów zamieszkałych przez ludność tubylczą. Kościół stara się uwrażliwiać opinię publiczną na los ubogich i upośledzonych społecznie, czyli chilijscy biskupi często włączają się w negocjowanie rozwiązań istniejących napięć. Tradycyjnie też Kościół wnosi ważny wkład w edukację wszystkich szczebli.
Stolica Apostolska apeluje o zawarcie ogólnoświatowego paktu w sprawie reorganizacji międzynarodowego systemu finansowego. W związku z rozpoczynającą się w przyszłą sobotę w stolicy Kataru Dausze światową konferencją na temat finansowania rozwoju, papieska komisja Justitia et Pax wydała notę zatwierdzoną przez sekretariat stanu. Omówione w niej zostały podstawowe kwestie etyczne dotyczące systemu finansowego i rozwoju. Punktem wyjścia tych rozważań jest nowa sytuacja w krajach rozwijających się, na którą wpływ mają czynniki od tych krajów niezależne, a mianowicie drastyczny wzrost cen żywności i surowców energetycznych, a także kryzys finansowy.
W dokumencie najwięcej miejsca poświęcono potrzebie reorganizacji międzynarodowego systemu finansowego i zbliżenia go do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, aby kraje ubogie, które również doświadczają efektów międzynarodowych kryzysów, nie zostały wyłączone ze sfery decyzyjnej. Niepokojącym przejawem takiej tendencji może być przykładanie zbyt wielkiej wagi do waszyngtońskiego szczytu G20, a lekceważenie choćby w mediach konferencji w Dausze, która powinna zwrócić uwagę świata na potrzebę uruchomienia funduszy wspierających rozwój. Ponadto w watykańskiej nocie poruszono szereg szczegółowych kwestii, takich jak regulacja rynku finansowego, centra finansowe w tzw. rajach podatkowych czy interwencja publiczna w dobie kryzysu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Nagasaki odbyła się dzisiaj beatyfikacja Piotra Kibe Kasui i 187 towarzyszy, czyli męczenników japońskich z lat 1603-1639. Tym samym Kościół powrócił do jednej z najbardziej heroicznych, a zarazem najbardziej krwawych kart w swych dziejach. Zdaniem wielu historyków, żadne inne prześladowania nie były tak wyszukane w swym okrucieństwie, jak właśnie te, których zaznali pierwsi japońscy chrześcijanie. W większości wypadków nie były one bowiem jedynie karą, nie miały prowadzić do śmierci męczenników, lecz odstraszyć i skłonić do zaparcia się wiary poprzez długotrwałe i coraz bardziej bolesne kaźnie. Kiedy oprawcy napotykali na niespodziewany heroizm katolików, odpowiedzią były coraz bardziej finezyjne tortury. Nie ograniczały się one do zadawania bólu fizycznego, ale obejmowały również kaźnie moralne, polegające na hańbieniu i katowaniu dzieci na oczach rodziców.
Wśród 188 nowych błogosławionych, 18 to dzieci poniżej 5 roku życia. Oprócz nich do tego grona należy też 33 młodych Japończyków poniżej 20 roku życia oraz 60 kobiet. Na ołtarze wyniesieni zostali zarówno japońscy arystokraci czy samuraje, jak i ubodzy chłopi. Są to tylko nieliczni reprezentanci wielotysięcznej rzeszy męczenników.
Pomimo ulewnych deszczy i dotkliwego chłodu, w uroczystościach w Nagasaki uczestniczyło 30 tysięcy wiernych. W imieniu Ojca Świętego obrzędowi beatyfikacji przewodniczył kardynał José Saraiva Martins, były prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W jego przekonaniu ważnym przesłaniem tego wydarzenia jest fakt, że niemal wszyscy Japończycy wyniesieni dziś na ołtarze to wierni świeccy. Ich męczeństwo przypomina nam o jednym z niezbędnych aspektów kościoła misyjnego.
W całej swej trwającej już 2000 lat historii Kościół nigdy nie wyrzekł się czerwonej tuniki męczeństwa. Kościół zaplanowany, chciany i ustanowiony przez Chrystusa nie jest tylko Kościołem, który idzie i naucza, lecz jest to również Kościół męczenników. Jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą, powiedział Pan Jezus. Nie możemy się łudzić. Kościół misyjny jest też kościołem krwi. Potrzeba więc, aby w nas, chrześcijanach, była stale obecna ta gotowość do oddania własnego życia, by bronić, jeśli zajdzie taka potrzeba, własnej wiary.
Izraelskie służby bezpieczeństwa nie wpuściły nuncjusza apostolskiego w Izraelu na teren strefy Gazy. Wizyta arcybiskupa Antonio Franco była wcześniej uzgodniona z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela oraz władzami wojskowymi. Nuncjusz został jednak cofnięty z przejścia granicznego. W specjalnym komunikacie łaciński patriarchat Jerozolimy stwierdza, że zaistniały incydent stanowi pogwałcenie relacji dyplomatycznych między Izraelem a Watykanem. Ponadto wskazano, że naruszone zostało prawo wiernych do swobodnego udziału w liturgii. W Gazie arcybiskup Franco miał odprawić mszę świętą dla grupy katolików. Rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdził, że o zatrzymaniu nuncjusza zadecydowały względy bezpieczeństwa. Według Igala Palmora teren, na którym znajduje się przejście, był ostrzeliwany z moździerzy z terytorium strefy Gazy. Rzecznik dodał, że ze względów bezpieczeństwa zatrzymano również wielu dziennikarzy i dyplomatów.
W Madrycie rozpoczęła się 92. sesja plenarna Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Obradom biskupów przewodniczy kardynał Antonio Maria Rouco Varela.
Jednym z głównych punktów obecnej sesji plenarnej jest wybór nowego sekretarza episkopatu na najbliższe pięciolecie. Wybór nastąpi w najbliższą środę spośród kandydatów, których przedstawi Rada Stała Episkopatu. Ustępujący sekretarz biskup Juan Antonio Martinez Camino pełnił tę funkcję od 2003 roku. Kolejne punkty to m.in. aprobata oficjalnej wersji Pisma Świętego w języku hiszpańskim, studium dokumentu aktualności misji Ad Gentes w Hiszpanii, kryteria dystrybucji funduszu międzydiecezjalnego i budżet episkopatu. Biskupi wyłonią także siedzibę Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w 2010 roku. Kandydujące diecezje to Barcelona, Granada, Lugo i Toledo. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dyskusja na temat granic wolności religijnej wywołała w Hiszpanii decyzja sędziego, który nakazał usunięcie wszystkich krzyży z jednej ze szkół w Valladolid. W ten sposób przychylił się do wniosku stowarzyszenia walczącego o laicką szkołę. Krzyże mają być zdjęte, mimo iż sprzeciwia się temu rada pedagogiczna.
Smutek z powodu decyzji sądu wyraził miejscowy arcybiskup Braulio Rodriguez Plaza. Przypomniał on, że krzyż jest nieodłączną częścią hiszpańskiej kultury. Na bazie tego orzeczenia wszelkie znaki religijne będzie można usunąć, by nie urazić przypadkiem czyjejś wrażliwości czy uczuć, zauważył arcybiskup Valladolid. Poinformował jednocześnie, że nie zamierza ukrywać symboli religijnych, bo i one, jak dodał, są wyrazem obowiązującej wolności religijnej.
Pomimo kryzysu gospodarczego, turystyka religijna ma się dobrze i stale się rozwija. Łączne obroty w tym sektorze szacowane są na 18 miliardów dolarów. W samych Włoszech obejmuje on 40 milionów konsumentów, którzy wydają na ten cel 4,5 miliarda euro. Liczby te podano na zakończonych w Foggi na południu Włoch, piątych międzynarodowych targach turystyki religijnej.
Co ciekawe, turyści religijni niekoniecznie muszą się odznaczać wielką gorliwością w wierze. Tylko połowa konsumentów to tradycyjni pielgrzymi. Reszta odwiedza miejsca kultu z motywów kulturalnych czy ze zwykłej ciekawości. Ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju turystyki religijnej jest fakt, że ci, którzy z niej korzystają, są lepiej wykształceni i bardziej oczytani niż ogół społeczeństwa. Turyści religijni są też z reguły bardziej zadowoleni z otrzymanych usług. 95% deklaruje chęć powrotu do odwiedzonego miejsca. Najpopularniejszym sanktuarium jest Lourdes. We Włoszech natomiast San Giovanni Rotondo, Loreto i Asyż. 20% z tych, którzy przyjeżdżają do Lourdes, było tam już ponad 5 razy. Statystyczny pielgrzym zostawia w tym francuskim mieście niemal 600 euro.
Dziękczynną Eucharystią w kaplicy Radia Watykańskiego sekcja polska uczciła 70-lecie swej działalności. Choć pierwszy polski program z Watykanu wyemitowany został już w 1931 roku, nadawanie regularnych audycji po polsku papieska rozgłośnia rozpoczęła 7 lat później, dokładnie 24 listopada.
Radio Watykańskie było dla nas nie tylko jedyną rozgłośnią katolicką, ale także jednym z nielicznych wiarygodnych źródeł informacji o życiu Kościoła i świata. Napisał Jan Paweł II 10 lat temu, na 60-lecie redakcji. Gdy w kraju brakowało wolności słowa, papieskie radio było nadzwyczaj przydatne, podkreślał kardynał Stefan Wyszyński.
Trzeba przyznać, że praca sekcji polskiej w Radio Watykana dała wielu rodakom poczucie wolności społecznej w przestworzach.
Po wyborze Karola Wojtyły na papieża z Watykanu rozpoczęto transmisję polskiej mszy radiowej. Redaktorzy sekcji polskiej towarzyszyli papieżowi w ponad 100 podróżach zagranicznych. Dzięki Radiu Watykańskiemu, pisał Jan Paweł II, papież jest bliżej Polski, a Polska bliżej papieża. Obecnie 7-osobowa redakcja codziennie przygotowuje 2 programy radiowe, aktualizuje stronę internetową, rozsyła elektroniczny biuletyn. O jej rocznicy pamiętał również Benedykt XVI.
Dziękuję jej redaktorom za ofiarną pracę i mi wam wszystkim serdecznie błogosławię.
Sekcja Polska Radia Watykańskiego. Od 70 lat w sercu katolicyzmu, dla rodaków na świecie i w Polsce.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.